Cześć, to jest kanał Kalski Jak to sprzedać i dziś będzie Jak to sprzedać, ale trochę inaczej. Ale najpierw chciałem was przeprosić. Wszystkich widzów, którzy się przyzwyczaili do tego kanału, jak on wygląda. Teraz tu mam jakieś żółte fotele, jakieś inne historie, ja do tego nie jestem przyzwyczajony, to nie moja wina, to Spielberg wymyślił, siedzi tam teraz i się śmieje, więc musicie się przyzwyczaić, że będziemy siedzieć na żółtych fotelach, chociaż ja może czasami ucieknę tam, gdzie byłem wcześniej. Nie, tak jest lepiej. Dobra. Dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj będzie... W końcu może będzie ciekawie dzisiaj. Mamy gościa.
Cześć.
Nietypowego. I to będzie wywiad, spotkanie, porozmawiamy. Ja to potraktuję bardziej jako... Potraktujcie go, że to jest świadek, któremu zarzucane są pewne czyny. Krystian Ficek. Tak jest. Agencja Rockstart tak z Rzeszowa. Agencja marketingowa.
Tak jest.
I jesteś tutaj pod zarzutem czynienia zła swoim klientom. Nie ty jako osoba, ale jako agencję w ogóle. Ale reprezentujesz tę agencję. Masz tego świadomość?
Tak, wysoki sądzie.
Dobra, wysoki sąd to może będzie później. Najpierw cię przesłucham. Muszę spojrzeć po tym akt oskarżenia. No chyba, że się wybronisz. To bardzo mi przykro. No. I zobaczymy, co sąd powie.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
A tak, na poważnie. Ja wiem, że ten temat był już wielokrotnie wałkowany i wszyscy o tym gadają, ale ja nie gadałem jeszcze, tak będzie od razu mnie. Są takie badania, ja nawet nie wiem, kto to robił, ale też pewna firma badawcza, z którą współpracuję w Warszawie, dysponuję też takimi badaniami i one się pokrywały z tym, co widziałem. A poza tym te wszystkie badania pokrywają się jeszcze ze zdrowym rozsądkiem i takim moim punktem widzenia. A te badania mówią jedną rzecz, że zdecydowana większość firm, klientów, jak zadasz im pytanie, jak oceniają współpracę z agencjami marketingowymi, jak, czy chcą w ogóle pracować, czy chcieliby, w ogóle o co chodzi z tymi agencjami, to w zdecydowanej większości nie ma tam pozytywnych reakcji.
Ja bym wręcz powiedział, że często agencje to jest taka fotowoltaika w branży B2B. Czyli no. Każdy gdzieś kiedyś gadał przez telefon, do każdego kiedyś dzwonili, żeby klientem zostali. Niektórzy zostawali, inni nie zostawali. Natomiast masz rację, tak jest. I też się z tym spotkałem. Robiłem też własne badania. Spotykałem się z przedsiębiorcami na eventach i pytałem ich w sposób jasny i klarowny, co ich wkurwia przy współpracy z agencją, po to, żeby poprawić u siebie. No bo wiesz, że siedzę w tej branży od 14 lat i pewnie większość tych zarzutów, o których będzie...
Przecież zarzutów jeszcze nie odczytałem, ja tu mam te zarzuty wszystkie.
To dobra, ja nie będę uprzedzać faktów. Natomiast zgadzam się z tym. O tych badaniach, o których mówiłeś, też je czytałem i one były bardzo dużą inspiracją do tego, żeby... zastanowić się nad tym, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać i co zrobić, żeby móc wyjść na przekór tego, jakie te odczucia tych klientów są.
Bo podejrzany z Rzeszowa Krystian Ficek prowadzi agencję marketingową od 14 lat, więc na pewno w swym czasie pewne czyny zostały u ciebie też popełnione.
Tak.
No dobra, przeczytam ci teraz zarzuty.
Słucham.
Oczywiście to nie są bezpośrednio do ciebie, wy też to jest żart, ale nie do końca, w każdym żarcie trochę prawdy tkwi. Ale najczęściej powtarzane zarzuty, obiekcje wobec agencji to jest to, że, i teraz odczytuję, tak, że to jest, nie rozumieją klientów, brak zrozumienia. I rozwinięcie tutaj jest. Klienci najczęściej powtarzają, że czułem, że oni robią coś ogólnego, niedopasowanego do naszej branży. Tak by umieli coś robić i każdego klienta pakowali w ten sam rozmiar butów. To jest bardzo ważny zarzut. I poszerzone to jest, że klienci narzekali, że agencje nie wchodzą wystarczająco głęboko w specyfikę firmy. No to się jakby jedno z drugim łączy. Że brak zrozumienia.
No ale tu nie ma nic w tym dziwnego. Każdy, kto miał do czynienia kiedykolwiek z jakąś agencją, widział, że większość agencji pracuje na pakietach. Czyli wybierasz sobie jakiś pakiet, 1, 2, 3, kupujesz ten pakiet i działasz. Tak się marketingu nie da zrobić. Jeżeli...
Dobrze, ale to jest, teraz tak myślę, to ja znam kilka agencji, którzy dokładnie na stronę wejdziesz, czy tam gdzieś zadzwonisz, to oni ci pamiętam pakiet A, pakiet B, poszerzony, taki, straki, inny wyceniają. No to już tak byś chodził do sklepu i chciał buty kupić. Masz rozmiar taki, rozmiar taki, rozmiar taki.
No nie, bo to jest tak, jakbyś miał jeden rodzaj buta w różnych rozmiarach, a przecież no, potem, różne tak, no buty tak. mają no różne tak. style. Tak, tak to wygląda, natomiast to jest też dużą przyczyną tego, że tak to wygląda, jest to, że często ten marketing w tych firmach, a zwłaszcza u nas w Polsce, gdzie w latach 90. ten marketing był zbędny, bo wystarczyło wyprodukować i to się sprzedawało,
pewnie.
Był zrzucany na ostatni plan. On nie był istotny, on nie był ważny, więc często ludzie podejmowali na takie decyzje na zasadzie: chcę uspokoić swoje ego, chcę coś zrobić, więc wezmę jakąś agencję, wybiorę sobie jeden z pakiecików, będę płacić. Nie wiem, czy Przemek zdajesz sobie sprawę, ale największe firmy w Polsce, które żyją z marketingu, to są firmy, które sprzedają bardzo małe pakiety za bardzo małe pieniądze do bardzo dużej ilości firm. I to są tak niewielkie kwoty, że te firmy zapominają o tym, że to płacą. A do tego niestety, i chciałbym to zdementować, marketing to nie jest SEO.
A dużo no co ty?
Osób, no, bardzo dużo osób uważa, że jeżeli rozmawiasz o marketingu, to rozmawiasz o pozycjonowaniu. I to się powtarza wielokrotnie. Nie ma znaczenia, czy mówimy o bardzo dużej organizacji, czy mówimy o małej organizacji. To interpretują marketing przez pryzmat tylko i wyłącznie SEO, czyli pozycjonowania, bo tam mało przedsiębiorców mówi SEO, tylko raczej używają zwrotu pozycjonowanie, bo tak dużo telefonów mieli w tej sprawie i tak to za... Tak do tego podchodzą i w ten sposób oceniają.
No dobrze, ale to teraz proszę świadka podejrzanego, być może w przyszłości oskarżonego, Krystiana. Znam takiego faceta, który się z tego zajmuje. Mhm. Twierdzi, że jest ekspertem. Znaczy, ja nie wiem, czy on jest, ale tak twierdzi, przynajmniej wobec. I robi tylko SEO. I do niego zgłaszają się klienci. Jak on widzi lead albo klienta, który z czymś przychodzi, to oczywiście on mu opowiada, proszę pana, SEO, no bo nic więcej nie może powiedzieć, bo jest ekspertem od SEO. Mhm. I ja tak sobie zastanawiałem się, znaczy ja wiem, że tak jest, że pytanie, czy taka osoba jest w stanie powiedzieć, proszę pana, panu SEO nie pomoże.
Czy taka osoba...
On tego nie mówi.
Nie mam pojęcia, on bo tego go nie znam.
Natomiast bo widzi on... klienta.
No tak, i nie ma się co dziwić, bo jak rozmawialiśmy u mnie w podcaście, to też powiedzieli, że rolą sprzedawcy jest sprzedawanie.
Tak jak rolą lekarza jest leczenie.
Dokładnie.
Ale no właśnie, ale leczenie, czyli ma być osiągane są efekty. Ja stawiam taką tezę i ja też mam ten zarzut wobec agencji marketingowych, bo my nie jesteśmy agencją marketingową. Nie pozwolę tak się nazywać, my jesteśmy firma doradcza i kropka. Ale to inaczej się nazywa, staramy się inaczej to robić. Ale...
Czyli czekaj, nie sprzedajesz fotowoltaiki, ale jesteś w branży OZE.
No, słuchaj, wiesz, robię tak, że ludzie chodzą uśmiechnięci, no i tyle. No. I się zawsze z czegoś mają cieszyć, tak? Czy ze słoneczka, czy z tanich rachunków, czy nie wiadomo z czego. No ale czekaj, bo mnie wybiłeś teraz z rytmu. Ja tu jestem prokuratorem. Chodzi mi o to, że... Nie możesz jednym lekarstwem leczyć różnych chorób. Tylko... Jeżeli potraktujesz klienta jako osobę, której coś dolega, no to, a ty masz tylko, rozumiesz, piramidon albo aspirynę i jesteś w nim specjalistą, no nie wolno tego robić.
No ale Przemek.
Ma sprzedać, ale lecząc, a nie tylko sprzedać. Miałem na myśli.
Wszystko zależy od tego, że jak inaczej. Przemek, kwestia jest taka, że jeżeli ktoś jest specjalistą w jakiejś jednej dziedzinie związanej z marketingiem albo część, która jest częścią marketingu, to będzie postrzegać rozwiązywanie problemów klienta tylko i wyłącznie z perspektywy tej jednej konkretnej dziedziny.
No po prostu jak całe życie nosisz w ręku młotek, to wszędzie widzisz gwoździe. I koniec. No.
I tak samo jest tutaj. I ja nie winię takiej osoby czy takiej firmy, bo najprawdopodobniej oni są bardzo dobrzy w tym, co robią. Tylko że jeżeli klient przychodzi ze złożonym, trudnym problemem, to nie da się go rozwiązać w prosty sposób. To nie jest tak, że jesteś firmą, która ma problem ze sprzedażą swoich produktów, bo nie ma zapytań. Nikt o nich nie wie, nikt do nich nie przychodzi. Mhm. I próbujesz rozwiązać ten złożony i trudny problem, bo jeżeli nie ma sprzedaży, to nie ma firmy, w bardzo prosty sposób, na 20-minutowej rozmowie, na której wybierzesz sobie pakiet, którego nie rozumiesz, bo nie wiesz, czym jest linkowanie, nie wiesz, czym jest tam pisanie treści SEO, pretzle i cała reszta, podpiszesz umowę i ten problem zostanie rozwiązany. Bo gdyby tak było, to nie byłoby tyle firm, które się w Polsce zamykają. Ale no, klienci tego oczekują. Bo klienci uważają, klienci nie wiedzą, czym jest marketing, nie chcą się tym interesować, bo są dobrzy w zarządzaniu, w produkcji, w obsłudze klienta, w robieniu tych usług, czy czymkolwiek innym. I ten marketing zawsze był traktowany po macoszemu. Był zawsze tym takim czymś, co przydałoby się zrobić, ale w sumie jak sami klienci przychodzą, to po co na ten marketing? I ja uważam, że w Polsce jest bardzo dużo firm, które nie potrzebują w ogóle marketingu. Mhm. I wydawanie pieniędzy na marketing jest u nich marnotrawstwem.
Tak.
Bo, nie wiem, działają na dwóch, trzech dużych kontraktach i więcej nie mogą. Pozyskali już te kontrakty. My chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że każda firma potrzebuje sprzedaży, no bo nawet żeby mieć ten jeden czy dwa kontrakty, no to musisz sprzedać, ale nie każda firma potrzebuje marketingu. Bo są firmy, ja jestem z Rzeszowa, mamy Dolinę Lotniczą, jest bardzo dużo firm, które współpracują z tam z Borgiem, z MTU i z całą resztą. I oni nie potrzebują dodatkowych zleceń, bo nie potrafią wyrobić tego, co im dzisiaj kontraktor daje.
Okej, ale wiesz, no teraz wrócę do tego, co powiedziałeś na początku, bo tutaj się totalnie z tobą nie zgodzę. Tak, ja powiedziałem, że rolą handlowca jest sprzedać. Oczywiście to powiedziałem, to się...
Mam to nagrane.
Gazeta. Tylko pytanie, co my sprzedajemy? Co? Bo ja teraz dam przykład, bo to nie, ja znam tego człowieka, to jest fajny gość, który chyba się zna naprawdę na SEO, ale on się zna tylko na SEO. I jak do niego zgłaszają się ludzie, to połowa z nich nie SEO nie będzie rozwiązaniem. Ale gdzieś słyszeli, gdzieś poczytali, a to też trzeba mieć, a poważne, a to tamto. I przychodzą. I teraz jest, to jest etyka biznesowa. I właśnie to jest według mnie powód, że wiele agencji marketingowych jest źle postrzeganych, bo my mówimy o SEO, albo mówimy o ACA, albo o czymkolwiek, o jakichś wybranych, pojedynczych, wyspecjalizowanych czynnościach związanych z marketingiem, że ktoś się z tym specjalizuje. I do niego przychodzi facet i mówi, że Romana, tu jest tam... No to tak jak powiedziałeś, jeżeli on całe życie tylko tym się zajmuje i wszędzie nosi ze sobą młotek, to widzi gwoździe. No to on będzie mu mówić, że Romana, SEO, tak, to zrobimy te linkowania. Chociaż to może sensu w ogóle nie mieć w tym konkretnym przypadku. Mhm. I to jest według mnie powód, jeden, dlaczego agencje marketingowe, ja nie mówię, że wszystkie, to są oczywiście, to są żarty, tak? Ale agencje marketingowe postrzegane są tak jak tutaj, o, że zrobią coś ogólnego, niedopasowanego do branży, że tam wiesz, no i tam dalsze punkty, które jeszcze będą, tak? To jest moja etyka biznesowa w marketingu polega na tym, że robię to, co dla klienta jest dobre. I za to chcę pieniądze. Ale z drugiej strony muszę umieć mu powiedzieć, proszę pana, ja się na tym nie znam. Albo według mnie pan potrzebuje innego leczenia. Tak, do lekarza idziesz, tak? No, no i okulista ci powie, proszę pana, ja się stopami nie zajmuję. No idź pan do tego od stóp, jak on się nazywa, tak?
Podolog chyba.
No, stopolog. No.
Wiesz, trochę źle zadałeś mi pytanie. Bo to, że on to robi, to jest tylko i wyłącznie skutek czegoś. Przyczyną tego wszystkiego jest to, że jak uczysz sprzedaży, jak weźmiesz jakąkolwiek książkę o sprzedaży, to jest tam taki proces jak badanie potrzeb klienta. No. I jeżeli klienci do niego dzwonią i mówią, że chcą SEO, no to on zbadał te potrzeby.
Nie. Znaczy, on tylko usłyszał, co powiedzieli. Tak, nic więcej.
Tak, ale on usłyszał. Oni zadeklarowali.
To nie jest badanie potrzeb, to jest tylko...
Znaczy on przeprowadził z nimi rozmowę, oni mu powiedzieli, że potrzebują SEO, on im to SEO sprzedał. I być może nie ma on kompetencji, żeby zbadać, czy oni tego SEO potrzebują. Tyle dzwoni klient.
A wiedzieć.
No właśnie. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym on zbadał te potrzeby, klienci to od niego kupili, bo uważali, że tego potrzebują. On jest święcie przekonany, bo podejrzewam, że nie robi tego z premedytacją, tylko raczej uważa, że jest w stanie pomóc. Nie jest zły do cna i...
Może złą wolą, tak. Tylko po prostu być może nie wie,
tak.
Nie wyobraża się, jest znaczy, zamknięty wiesz, jakby u siebie.
My jako ludzie jesteśmy z natury dobrzy i tak. Zawsze sobie zracjonalizujemy. Jeżeli robi w jakiś sposób, to on na pewno ma dobre wytłumaczenie, dlaczego to im sprzedaje, bo on nie wierzy, że on przyjdzie tutaj i powie ci, Przemek robi ich w chuja. No nie wierzę, że on to powie. On ma na pewno w głowie jakiś obraz tej sytuacji, dlaczego on to robi. Natomiast mogę ci powiedzieć, dlaczego tak jest, bo tutaj no. Powinniśmy się skupić na przyczynach. Moi drodzy widzowie, poszukajcie sobie w internecie, jakie największe firmy są w Polsce, jeżeli chodzi o marketing. Te takie naprawdę największe, te, które były już niejednokrotnie sprzedawane do dużych grup kapitałowych, etc., etc. Te firmy zajmują się SEO. To są firmy, które robiły i robią olbrzymie pieniądze na bardzo małych pakietach i mają olbrzymie działy call center, które wydzwoniły już kilkukrotnie przedsiębiorców w Polsce. I ci przedsiębiorcy, podejrzewam, że nie wiem, 80-90% przedsiębiorców w Polsce, nawet tych najmniejszych, rozmawiało na temat SEO ze sprzedawcą. Więc ich świadomości marketing równa się SEO.
No właśnie.
I teraz...
A jedzenie równa się zupa. I koniec.
No tak, bo tylko to znają. I teraz masz sytuację, w której rozumiem działanie tych firm, bo te firmy, przychodzi ktoś do nich, to jest tak, jakbyś poszedł do... różnica pomiędzy sprzedawcą a ekspedientem. Sprzedawca to jest osoba, która doradzi, na zasadzie posłucha, dobierze, a ekspedient to jest na zasadzie, czy byłeś kiedyś w żabce i pani ci powiedziała, a wie pan co, a może pan tego jednak nie potrzebuje.
Ekspedient poda to, co chcesz.
Dokładnie. I on jest ekspedientem.
Dokładnie.
I tu jest ta różnica.
I to jest jakby początek dalszych problemów,
tego
które
tego występują. Tutaj
a propos SEO powiedziałeś, no ja nie wiem, czy tak jest, bo ja tam się na rynku agencyjnym nie poruszam, ale tak zupełnie inaczej się też powiem innego, bo jest pewna firma, którą my tu sami z nimi współpracujemy. Nie dla mnie, ja nie potrzebuję żadnego SEO, ale właśnie w niektórych przypadkach klienci widzimy, że to tak szczerze powiem, to coraz rzadziej. To jest kluczowe, to SEO jakoś tam zanika chyba, ja nie wiem do końca, no ale w niektórych przypadkach rzeczywiście tak. I poznaliśmy pewnych ludzi, którzy pracują jako white label wszędzie. Oni popracują, ale to są tak wyjątkowi eksperci od SEO. Mhm. I oni właściwie nie mają kontaktów z klientami, bo wiadomo, bo klient przyjdzie, powie, wiesz, oni współpracują z kilkoma, może sześcioma, siedmioma firmami doradczymi, agencjami, które jeśli ktoś naprawdę tam jest mocno i SEO jest dla niego potrzebne, no to właśnie jako white label z nimi pracują i tam siedzą naprawdę tęgie głowy, które są na bieżąco, które prowadzą, to oni mają, wcale nie mają setek klientów i oni kosztują, ale tam jest inny proces jeszcze. To, że klient chce, a na przykład my też przekierowujemy do nich, bo my uważamy, że okej, no to rzeczywiście coś może to pomóc, to zanim się do współpracy dojdzie, to oni jeszcze rozmawiają z nimi i to wcale nie jest powiedziane, że oni się tego podejmą. Oni podejmują się tylko tego, co twierdzą, że damy radę, dowieziemy, sprawdzimy, ma to sens, no i ma kosztować tyle.
No właśnie miałem o tym mówić. I to nie
na końcu tyle.
I to nie kosztuje 400 zł miesięcznie.
No nie, no za 400 zł, co ty? No,
takie rzeczy są na rynku i dlatego te firmy były wydzwaniane. I prowizje dla handlowców, którzy sprzedawali, to było, nie wiem, 3-miesięczna faktura. Przemek, wracając do sedna, dlaczego ludzie uważają, że marketing, że firmy marketingowe nie są dobre, że nie robią dobrej roboty? Po pierwsze, pierwsza rzecz jest taka, że właściciele firm często traktują marketing po macoszemu i nie angażują się w proces sprzedaży, nie angażują się w proces zakupu bardziej ze swojej strony, chcą to po prostu szybko wydelegować, żeby ktoś to robił. To były czasy od 2010, to był boom i to sobie działało. Dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach po-covidowych, kiedy te e-commerce zaliczyły olbrzymie wzrosty, a później olbrzymie spadki, dużo firm się pozamykało, bo na covidowej górce urosło.
To był katalizator, no.
No, na rynku się bardzo mocno e-commerce'owym podziałało. Duże majątki, które zostały zbite przez 2 lata, już dawno stopniały i nie istnieją z wielu powodów. Natomiast żyjemy w czasach, w których ten marketing zaczyna działać, być istotnym elementem w biznesie, ponieważ jest hiperkonkurencja. Jesteśmy w czasach, w których praktycznie wszyscy mają konkurencję i to nie jedną, nie dwie, nawet największe marki, tylko 5-10. I teraz trzeba pokazać, w jaki sposób, trzeba wiedzieć, w jaki sposób pokazać mój produkt odpowiedniej grupie, żeby ona chciała go kupić, żeby wiedziała, że dla tej konkretnej grupy ten konkretny produkt jest dobry. Bo tak jak rozmawialiśmy o tych butach, jeżeli próbujemy wszystkich traktować w ten sam sposób, czyli mamy nawet 5 rozmiarów butów, ale tylko jeden krój, to nie znaczy, że ten krój jest dobry dla wszystkich. On będzie dobry dla jakiegoś tam małego grona, które chcemy zagospodarować. I czasy, w których robiliśmy marketing dla wszystkich, czyli przychodził do ciebie klient i mówił, pytasz się klienta, kto jest twoim idealnym klientem, kto jest twoim idealnym konsumentem. On mówił, wszyscy, którzy mają pieniądze,
to
już się dawno skończyło.
No tak, tak. Ale wiesz, tutaj jakby dorzucę do pieca jeszcze bardziej.
Dawaj.
I dam jeden przykład. którego sam byłem tego świadkiem. Ale pierwszy przykład jest taki, bo wiesz co? Bo moim zdaniem problem jest trochę gdzie indziej. Bardziej jest taki twardy i brutalny.
Dawaj.
Pytanie, kto się na tym powinien lepiej znać? Klient czy ludzie w agencji?
Na czym?
Na rozwiązaniach marketingowych.
Na rozwiązaniach ludzi od marketingu.
Tak?
Bo nie rozmawiamy tylko...
Czekaj.
No? Musimy sobie dwie rzeczy tutaj, jedną rzecz ustalić. To nie rozmawiamy tylko o agencjach. Rozmawiamy o tym, że wszyscy ludzie, którzy zajmują się marketingiem, są uważani jako osoby, które nie są godne zaufania, mówiąc ładnie. Bo jak zobaczysz sobie na średnią ilość miesięcy przepracowanych przez dyrektorów marketingu, dyrektorów e-commerce czy specjalistów od marketingu, to jest 7 miesięcy. To nie jest długi okres. I taką renomą cieszą się wszyscy ludzie, którzy siedzą w marketingu. Mhm. Odpowiadając na twoje pytanie, kto się powinien na tym znać? Na narzędziach powinien znać się specjalista. Na celu, który ma osiągnąć ta współpraca ma wygenerować, na wynikach powinien znać się klient. Czyli klient przychodzi i mówi, słuchajcie, mamy taką i taki produkt, który jest skierowany do takiej i takiej, takiego grona ludzi, oni go kupują dlatego i dlatego, a teraz zróbcie tak, żeby oni się o tym dowiedzieli i od nas kupili i wiedzieli, że my jesteśmy lepsi od innych. I wtedy to funkcjonuje. Jeżeli przychodzi ktoś i mówi, kupiłem sobie za 1,5 miliona nową maszynę do produkcji rzeczy, ona już za tydzień będzie zamontowana, przydałoby się zrobić brand i wymyślić, kto mógłby chcieć kupować te rzeczy, no to tu już został popełniony błąd. A takich sytuacji w mojej karierze miałem co najmniej kilka. Gdzie ktoś był na targach, zobaczył nową maszynę, chciał tą maszynę mieć u siebie na hali, kupił ją i później próbował dopasować to, co już miał do rynku, a nie zobaczyć, co na rynku się dzieje, jakie są problemy, które jeszcze nie są rozwiązywane, za które klienci chcą zapłacić pieniądze i dopasować produkt do nich. Mylenie przyczyn ze skutkiem.
Ja się powiem, tak też po mojemu może inaczej zupełnie. No wiesz, ja mam swoje lata, też inaczej na to patrzę też, nie? Ale ja twierdzę i będę tego bronił, rozumiesz, do ostatniej kropli krwi. I mogę to udowadniać. Część na wizji, a część poza wizją. Że jeżeli pracując w agencji marketingowej albo, nie wiem, świadcząc takie usługi, zaczniesz wierzyć w to, co klienci mówią, to przegrałeś.
A nikt nie chodzi o to, żeby wierzyć.
Poczekaj. Załóż jedną rzecz. Klient nie wie, czego chce. I kropka. A nawet z czymkolwiek do ciebie przychodzą, zaraz dam ci przykład. I to jest jeden z wielu, taki bęc. Mhm. To... No może jesteś CEO, a może kampania, a może tamto chce, a może przyjdzie, powie, proszę pana, mam 150 tysięcy budżetu na mecie, tamta agencja coś źle, weź pan to rób, tak? No i teraz rób pan te 150 tysięcy. No fajnie, no bo będę wydawał, zarobię na tym coś jeszcze tego. Tylko najważniejsze pytanie jest, czy on chce wydawać pieniądze na mecie, czy ile chce zarabiać na tych pieniądzach. Czy my rozmawiamy o wykonywaniu działań, które klient życzy, czy o tym, czego ci nie powie, bo tak naprawdę... Do agencji marketingowej. Ja się strasznie cieszę, bo mam coraz więcej takich zapytań, że ludzie nie mówią, co zrobić, tylko przychodzą i mówią, panie, jak to sprzedać? Tak, jak się to nazywa? I my nie gadamy o narzędziach, bo to może być takie, a może żadne narzędzie, a może, powiem mu, panie, nie wydawaj pan żadnych pieniędzy na marketing, tylko skup się pan na procesie sprzedaży i modelu B2B, tych trzech handlowców, których pan ma, a reszta jest nieistotna, tak? I wiesz, tak to się dzieje. Natomiast sam to przeżyłem w wielu miejscach, że wiesz, wszyscy chcemy zarabiać. I jak klient mówi, że to by chciał, to my skupimy się na tym, co on by chciał. Bo jak powiemy mu, że tego niedobre to dla pana będzie, to istnieje ryzyko, że on pójdzie gdzie indziej.
Znaczy,
i to jest takie błędne koło.
Znaczy, Przemek, pierwsza rzecz. Czy klient pójdzie gdzie indziej? Nie pójdzie. Bo wtedy, jeżeli powiesz mu, że mu tego nie sprzedasz, bo to nie jest dla niego dobre, to będzie mieć do ciebie dużo większy szacunek. Przeżyłem to bardzo, bardzo dużo razy, bo tego nigdy nie słyszał. Bo zazwyczaj jak rozmawiał z agencją, to agencja mówiła, tak zrobimy. A już przejechał się na 5, 6, 7, 10, 15 agencjach. Więc już tego nie będzie tak reagował, tylko wręcz oczekuje, że ktoś podważy jego zdanie. Więc to jest raz. Druga rzecz jest taka, że w mojej poprzedniej wypowiedzi chodziło mi o to, że cel biznesowy współpracy musi być określony przez klienta. Następnie musi zostać na podstawie danych zweryfikowany. Bo żeby zrobić dzisiaj marketing, to jest bardzo prosty proces. To jest tak, cel, dane, plan i realizacja.
No, no tak, Krystian, ale słuchaj, wiesz, na dużym poziomie ogólności mówimy, bo ty masz rację, zgadzam się z tobą, ale, Przemek... ale to, to trzeba cholernie świadomym być, czego się chce. A z nie... wielu klientów, jak będziesz rozmawiał z siecią X, nie chcę wymieniać tych marek, to oni tak pracują. Oni dokładnie pracują, bo tam mają specjalistów od marketingu strategicznego, właśnie. Bo najpierw jest marketing strategiczny, który rodzi się w głowach właścicieli działów marketingu, to warto robić, tak? A następnie z tego wynika marketing operacyjny, czyli jak wykonać to. I tego typu firmy zgłaszają się i mówią, to chcemy osiągnąć, a ty nam powiedz, jak to zrobisz. Taki budżet mamy i w tym czasie chcemy to zrobić. Ale to takich firm, bo tu nie chodzi, wiesz, o skalę, bo duże firmy też głupoty robią, a małe potrafią być świetnie zorganizowane i mądry ludzi mieć w środku. To zależy od tego, jak do tego ludzie podchodzą. Z mojego doświadczenia to jest 10-15% ludzi tak myśli. Tak. A reszta? No to tak.
Znaczy, wiesz, po pierwsze, nagrywamy podcast na YouTube, więc chcemy, żeby było coraz więcej tych ludzi, którzy patrzą na to w sposób strategiczny. No bo robimy jakieś tam formę kontentu edukacyjnego. Więc teraz... No,
ja nie wiem, to jest przesłuchanie prokuratorskie, więc cholera wiesz, to będzie edukacyjne czy nie. Ale jeśli ma...
No, ale ktoś chce się od nas czegoś dowiedzieć.
Coś dowiedzieć, to jakby zapamiętajcie to, co o czym będzie prawdopodobnie, bo widziałem po twoich oczach, jak ci błysnęło. Marketing strategiczny, marketing operacyjny.
U mnie to się nazywa w firmie Brain Power i Muscle Power.
Ładniej brzmi.
Tak, masz Brain Power, czyli masz stratega, który jest w bardzo bliskich relacjach z właścicielem, rozmawia z nim, wyciąga od niego to, czego nie wie, bo on się zna na marketingu, ale nie zna się na danym zagadnieniu, na danej branży. Ale klient się zna, ale klient się nie zna na marketingu, więc się uzupełniają. Oni wyciągają razem ten cel, bo to nie musisz być tak, że ty przyjdziesz do agencji i powiesz agencji już tu konkretnie, co chcesz, bo często te cele, które są tak na zasadzie, wydaje mi się, że ostatnio... Podam ci bardzo ciekawy przykład z dwa tygodnie chyba temu, gdzie pewien dość duży bank jest w naszym procesie strategicznym w tym momencie i pani od marketingu powiedziała, że chce zwiększyć pobieralność aplikacji o 20%. No super, fajnie. Tak. A pytamy się, a ile jest teraz aplikacji pobranych? Ile było w ostatnim roku? Ona mówi, że nie wie. To mówimy, skąd te 20%?
Ona nie wie, ale o 20% ma być więcej. Czyli...
Bo to dobrze wygląda na zebraniu zarządu. No. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli chcesz rozmawiać z partnerem, chcesz mieć partnera po drugiej stronie, czyli chcesz mieć ten brain power, to musisz iść do firmy, która ten brain power ma. Bo jeżeli pójdziesz do specjalisty, to każdy specjalista, niezależnie czy to będzie agencja SEO, czy to będzie agencja SEM, czy to będzie agencja social media, czy influencowa, nie ma to znaczenia. Oni będą patrzeć przez tylko swój pryzmat. A jeżeli chcesz ułożyć marketing w taki sposób, żeby on na końcu generował wynik, na którym ci zależy, w odpowiednim budżecie i w odpowiednim czasie, bo to też jest bardzo ważne, to musisz na początku się nad tym wszystkim zastanowić.
Mówisz teraz do klientów.
Mówię teraz... do każdego, kto kiedykolwiek będzie chciał wydać złotówkę na marketing. Bo jeżeli mamy sytuację, w której ty nie chcesz mieć brain power, czyli nie chcesz kogoś, kto ci pomoże tą strategię z tobą opracować, to ty bierzesz całą odpowiedzialność za brain power. Ty szukasz wtedy wykonawców, którzy wykonują twoje polecenia. I dlatego bardzo dużo, tam podejrzewam, że tego nie masz, natomiast ja to zbadałem, bardzo dużo firm dzisiaj w Polsce narzeka na to, że muszą mówić ludziom od marketingu, co mają robić. Że to oni im mówią, to zrób, a on to robi. A później się dziwią, że nie ma wyników. Dlaczego? Bo oni rzucają tymi pomysłami, żeby je zrealizować, ale nie weryfikują na danych, na badaniach, co ma się wydarzyć i czy to w ogóle jest realne. Bo to może dobrze brzmieć. Bo patrz, wróćmy do sytuacji, o której mówiłem z tą maszyną. Widzisz nowoczesną maszynę na targach. Mhm. Mówisz, no półtorej bańki, leasing. Łykniemy, co nie? To nie jest problem. Napalasz się na to, że będziesz mieć jedyną taką maszynę w Polsce. Mhm. Ale nie kupujesz tej maszyny po to, żeby chwalić się kolegom, że tą maszynę masz, chociaż po części być może tak. Natomiast w perspektywie zarabiania na niej pieniędzy musisz na początku się zastanowić, czy są na moim rynku klienci, którzy mają problem, który ta maszyna rozwiąże, bo najprawdopodobniej ona robi coś szybciej, robi coś taniej, robi coś, nie wiem, inaczej i czy klienci za to zapłacą. Bo jeżeli pójdziesz od strony, najpierw zrobisz produkt, a później pójdziesz do marketera i powiedz, to mi go teraz spróbuj rozpromować, żeby ktoś go chciał kupić, to jesteś na przegranej pozycji. I to jest, myślę, że dużym problemem, że ten marketing jest angażowany na samym końcu procesu. Czyli zamiast, patrz, Jest na szali.
Wszystko zaczyna się od marketingu tak naprawdę.
Tak, wszystko zaczyna się od marketingu. I teraz taki fajny tip. W momencie, w którym chcecie wprowadzić nowy produkt na rynek, to na samym początku powinniście iść do marketera i z nim to omówić, do tego brain power, który jest z wami, który z wami rozmawia, który kuma wasz biznes i kuma marketing. Może być to u was w organizacji, może być to dyrektor sprzedaży, może być to head of marketing, nie wiem, e-commerce manager, etc., bądź też agencja. I z nimi to przedyskutować, zrobić jakieś małe badania. Powiedzmy, dzisiaj zrobić badania w internecie nie ma problemu. One kosztują 10-15 tysięcy. Jak ma się 10-15 tysięcy do 1,5 miliona w maszynie, która ci będzie stała i będzie jeszcze ci generować koszty miesięczne, będzie sobie zajmować miejsce na magazynie, etc., etc. Więc lepiej to przetestować i podjąć decyzję na podstawie, okej, jest grupa ludzi, którzy chcą tego używać, którzy za to zapłacą, a następnie uszyć pod nich produkt, który oni chętnie kupią. I tutaj dużym problemem, moim zdaniem, jest to, że nikt tak głęboko nie wchodzi. Bo po pierwsze, jeżeli klient do ciebie dzwoni, wiesz, jesteś specjalistą od sprzedaży i on dzwoni, a w tej ręce trzyma telefon, a w tej ręce trzyma pieniądze i on już te pieniądze chce ci przekazać, to wiele firm nie czuje potrzeby poprawiania swoich procesów. Mówię tutaj o agencjach.
Bo widzi te pieniądze.
Bo widzi pieniądze i mówi, po co ja mam... Wiesz, to jest w linie, w zarządzaniu linowym, to jest nad jakość. Czyli jeżeli klient tu ma kasę, handlowiec dostaje prowizję od sprzedaży, no to co on robi? On nie powie klientowi, panie, to głupi pomysł jest.
No właśnie powinien powiedzieć.
Ale
właśnie to jest etyka.
Ale to jest sprzedawca.
Nie. Tak, to jest syndrom sprzedawcy fotowoltaiki.
Tak.
Takie zdanie o sprzedawcach fotowoltaiki większość osób ma. Natomiast dla mnie osoby pracujące w marketingu, to jakbyś do doktora szedł. To tak ma być.
No ale Przemek.
A jeżeli ktoś, kto ma wspierać inne firmy, dawać rozwiązania właśnie marketingowe, czyli w rozwoju firmy, bo my o tym mówimy, to nie jest, wiesz, tam zrobienie grafiki, czy tam inną wizytówkę teraz będę miał, tylko my wpływamy na rozwój firmy. Każdy, który zajmuje się marketingiem, ja muszę to robić w sposób odpowiedzialny.
Ale Przemek, zrozum podstawową rzecz. Kolejny tip. Jak dzwoni do ciebie agencja i zaczynasz z nią rozmawiać, to zapytaj się tej osoby, z którą rozmawiasz, jakie ona ma doświadczenie. Czy ona jest tylko sprzedawcą, czy ona jest marketerem? Bo jeżeli ona jest tylko sprzedawcą w tej agencji, to ona ci nie doradzi, bo nie ma nic wspólnego z marketingiem.
Dlatego nigdy bym nie zatrudniał sprzedawców w agencji.
A większość agencji ma sprzedawców. Masz odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest.
To jest błąd. Nigdy bym nie zatrudniał sprzedawców w agencji. Nigdy. No ale... bo właśnie to jest efekt ten, że on będzie chciał sprzedać cokolwiek, komukolwiek, cokolwiek.
Tak, a do tego dobrze wiesz, jaki jest poziom wielu sprzedawców w Polsce, więc co się robi? Wracamy do początku naszej rozmowy. Robi się im pakiety, które mają sprzedawać, bo zatrudniają sprzedawców, którzy nie rozumieją marketingu, mają to sprzedać, dostają pakiety, klienci kupują po temacie. I to jest błąd. I to jest przyczyna tego, dlaczego jest takie zdanie, to co przeczytałeś.
Ile lat ci zabrało, żebyś do tego doszedł?
Z 10?
Wow.
10 lat byłem tak jak inni. Robiłem to samo, co inni.
Mamy go. To się zarejestrowało, przyznał się.
Tak.
Jako oskarżony mamy pierwszy dowód i jest przyznany. Tak. Mamy go.
Oczywiście.
Dobrze, teraz... Spielberg nagrałeś, to mamy dowód teraz. Tak?
Agencje mają bardzo wysoki churn. Bardzo wysoki churn. I teraz ja się zacząłem zastanawiać. My tutaj przed podcastem też chwilę z Przemkiem porozmawialiśmy i zacząłem się zastanawiać, kurczę, jak to jest, że my pozyskujemy cały czas klientów i ci klienci są, a później wypadają. I pytam kumpli z agencji, jak jest u nich. U nich jest tak samo. To było to te 4 lata temu. Co jest? Ja myślę, chyba gram w złą grę. Chyba siedzę przy złym stoliku. To tak nie powinno działać. I zacząłem pytać, znalazłem te badania, o których ty mówisz, a następnie pojechałem na święto kapitalizmu, chyba to była dwójka, i jak tam masz speed dating, czyli takie po 1,5 minuty, raz mówi jedna osoba, raz mówi druga osoba, zacząłem pytać, co was wkurwia przy współpracy z agencją. I to się powieliło. Ja myślę sobie, dobra, to jeżeli chcę mieć coś, co mnie wyróżnia na rynku, to to naprawię, będę robić inaczej. Kosztowało mnie to rok przychodów praktycznie, żeby zmienić cały system, bo my wtedy bardzo dużo sprzedawaliśmy pakietów social media. Czyli robiliśmy social media dla klienta, czyli wiesz, wybierz sobie 5, 10, 15 postów I jazda.
Każdemu aspirynę. Boli głowa, aspiryna. Noga boli, aspiryna. Kaszel, aspiryna.
I teraz sobie wyobraź sytuację, w której jesteś wyspecjalizowany w robieniu tych social mediów. Masz takich ludzi, masz proces pod to, jakikolwiek proces, żeby to funkcjonowało. I to sobie gdzieś tam działa. I ty dochodzisz do wniosku, że ty jednak chcesz zmienić to. Już nie chcesz tak działać. Kosztowało mnie to rok pracy.
Bo to jest trudniej, niż by od zera budować.
Stary, to jest trudniej, bo wszyscy tak działają i jak szukałeś ludzi z innych agencji, którzy mogliby u ciebie pracować, to oni też działali w starym systemie, znaczy w tamtym systemie, który znali, bo tak inne agencje działają. Więc ty chcesz wyjść poza schemat, a jednocześnie masz olbrzymie obciążenie, ponieważ ludzie, których chcesz zatrudnić, a którzy pracowali gdzie indziej, pracowali w tym schemacie, więc oni też muszą wyjść ze schematu. I teraz jak zacząłem to zmieniać, no to musiałem wymyślić nowy schemat. Jak to ma działać, jak ma to funkcjonować. I żeby mogło to funkcjonować, to musisz mieć osobę, która będzie godna rozmawiać z tym przedsiębiorcą jak równy z równym i mu doradzać.
I rozumie pewne procesy biznesowe, które ludzie zgłaszający się mają w głowach.
Ja bym bardziej powiedział, że rozumie biznes.
No tak.
Bo jeżeli masz kogoś, kto przez całe życie pracował na etacie i nigdy nie ryzykował swoimi pieniędzmi, nigdy nie zapłacił podatków ze swojego konta, tylko zawsze to, co mu wpływało na konto, to po prostu już miał do swojej dyspozycji, to taka osoba nie zrozumie przedsiębiorcy, bo nie rozumie, co to jest ryzyko, co to jest mieć pieniądze na koncie, wydawać te pieniądze, czekać na zwrot. Więc zajęło mi to chyba z rok, żeby to skumać, żeby mieć to brain power, to trzeba mieć takich ludzi, którzy to rozumieją. No i teraz, żeby u mnie być tym człowiekiem, który może doradzać przedsiębiorcy, nasz strateg musi być, po pierwsze, pracować w bardzo dużej agencji i obsługiwać, w przyszłości oczywiście, i obsługiwać duże budżety, żeby wiedzieć, co to są duże budżety, jak się pracuje na dużych budżetach. Po drugie, musiał mieć własną firmę, którą albo ma jako side business, albo sprzedał, albo położył.
I trzecie, albo położył, to jest dobre.
To jest, i powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, bo jak rozmawiam z przedsiębiorcami, bo najczęściej przedsiębiorcy rozmawiają ze mną. Bo my nie potrzebujemy dużej ilości klientów, bo my się nie skupiamy na setkach klientów, tylko chcemy mieć tych, z którymi u których jesteśmy w stanie dowieść. I u nas ważniej, lepiej jest powiedzieć nie, niż powiedzieć tak, jeżeli nie jesteśmy pewni, bo powiedzenie tak, kiedy jesteś niepewny, to jest przyszła reklamacja, której nikt nie chce.
I albo teraz po prostu mówić prawdę, czyli powiedzieć tak możemy zrobić, takie są ryzyka.
Nie zrobisz tego, bo to zaraz do tego wrócimy.
No,
zaraz powiem ci, jak rozwiązaliśmy ten problem. No i masz te dwie, czyli musiał pracować w dużej agencji, musiał mieć swój biznes i trzecia rzecz to jest musiał być jako head of marketing w dużej organizacji.
To jakby 6 osób potrzebował różnych, tylko w jednej postaci.
To jest jedna osoba i mam takie osoby u siebie w firmie i te osoby doradzają przedsiębiorcom.
No to super, to gratuluję.
Powiem ci, że żeby takie osoby, po pierwsze zrozumieć, że takich osób potrzebujesz, a po drugie, żeby nauczyć się takie osoby przekonać do tego, żeby pracowały z tobą, to jest naprawdę bardzo trudne, bo trzeba zrozumieć, co ich zmotywuje do tego, żeby stać się konsultantem i żeby pracować z tobą, a nie otwierać swoją agencję. Znaczy, część z naszych masterów miało już swoje agencje i ja dokładnie wiem, dlaczego już nie chcą ich robić, bo to jest inna para kaloszy. Natomiast wracając do sedna. Jeżeli masz taką osobę po drugiej stronie i to ona ci pomówi, ty mówisz, słuchaj, Przemek, przychodzisz do mnie i mówisz, ja bym chciał sprzedać moją nową książkę, taką i taką, takim ludziom. I jeżeli rozmawiałbyś z handlowcem, to handlowiec by wybadał twoje potrzeby i te potrzeby by ci powiedział, czyli Przemku, potrzebujesz tego. A ty mówisz, no właśnie, parafraza, no właśnie, to jest to, czego potrzebuję. No i podpisujecie kontrakt. A w momencie, w którym gadasz ze strategiem, o którym ci mówiłem, to jest mówi, Przemek, a na jakiej podstawie, jakie dane pokazują, że to, co mi przed chwilą powiedziałeś, jest prawdziwe i że to naprawdę powinniśmy robić? I to jest ta różnica. I teraz nie zrobisz, taka osoba, której charakterystykę wam przed chwilą podałem, to nie jest osoba, która będzie siedziała na słuchawce i będzie z tymi klientami obsługiwała 100 lidów dziennie.
To jest lekarz.
No doktor, właśnie.
Doktor. I to nie internista, tylko...
I to jeszcze my mamy specjalizację w tych strategach, którzy się specjalizują w e-commerce i tych, którzy są od generowania leadów. No bo to są dwa zupełnie...
Tak, światy.
Ten, który generuje leady, jest nauczony generowania leadów, nie będzie tak dobrze robić e-commerce'u, jak ten, który robi e-commerce od wielu lat i widział te e-commerce od środka. I teraz, jeżeli do tego dochodzimy, odpowiadając na twoje pytanie, na twój pierwszy zarzut, to jest to, że po pierwsze takich ludzi jest bardzo mało na rynku, żeby ich ściągnąć do siebie.
Po drugie... No bo niby skąd mają być?
No, wiesz, no stąd mają być, że oni są. Tylko, że ich jest mało. Dużo łatwiej znaleźć handlowca, który pracował wcześniej w fotowoltaice, a później będzie sprzedawać SEO, niż człowieka, który ci będzie w stanie doradzać dla przedsiębiorców i który też nie boi się przedsiębiorców. Bo często jest tak, że my jako przedsiębiorcy mamy wokół siebie taką aurę, nie wiem, jesteśmy często egocentrykami jako przedsiębiorcy. I ludzie to czują. I jeżeli ktoś też był przedsiębiorcą albo jest przedsiębiorcą, to potrafi z tobą rozmawiać. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, jest pracował w organizacjach, w których jakby bał się swojego szefa i on ma wyjść do klienta, który jest przedsiębiorcą, to on ma już w głowie, wiesz, te wszystkie myśli, co się może wydarzyć, on nie będzie też w tej relacji taki szczery, bo się będzie go bać. I to jest też duży problem. Często jest tak, że handlowcy, którzy pracują w agencjach, to są ludzie, którzy po prostu boją się tych przedsiębiorców i oni będą ich słuchać i będą im przytakiwać, bo też są dla nich autorytetem. I jak ten przedsiębiorca mu powiedział, wiesz, gadasz z kimś, kto zrobił 200-300 milionów w tamtym roku. Ty jesteś sobie handlowcem, który jest w branży 5 lat, nie? I ten człowiek ci mówi, musimy zrobić to, to i to.
A on... Wiem, co chcesz powiedzieć.
Wiesz, na jakiej zasadzie to działa?
Tak, no wiesz, to jest coś taki, wiesz... Powiem tak, trzeba mieć jaja. Powiedzieć, panie, ale pan nie ma racji. To, że pan sobie zrobił 200 milionów, gratuluję panu, ale to nie znaczy, że pan drugie 200 zrobi.
To nie znaczy, że pan w tym roku nie zrobi kolejny raz.
Albo może na 20 panu spadnie. No zrobił pan super i co z tego? Takimi samymi ludźmi jesteśmy i nic poza tym. Umieć powiedzieć nie. To można różnie nazywać. Ale najgorsze to jest robić to, co klienci sobie życzą. Bez weryfikowania tego, bez sprawdzania.
Ale tego uczą książki sprzedażowe.
No,
wiesz, to... Przemek, my jesteśmy po to, żeby o tym mówić. Natomiast jak dzisiaj, gdybym miał...
Jakie książki sprzedażowe uczą tego?
Wejdźmy sobie na Amazon, to większość książek będzie o tym. Wie. Badanie potrzeb klienta.
Ta, bada ten, co nie wie, bo to można myśleć, tak, trzeba wiedzieć, a nie badać, no i tyle.
Wiesz.
Ale to racja, no, nie można wierzyć w to, że co klienci mówią, ale to żeby nie wybrzmiało w ten sposób, że wiecie, że tutaj mówimy, że klienci są źli. Nie, klienci to też
ale nie wszyscy. Ja nie mówię o tym, że klienci są źli.
Ja tak tylko nie mówię, że powiedziałeś, tylko tak ogólnie mówię.
Proces
tak?
jest zły.
Natomiast problem polega na tym, że my wszyscy mamy zbyt małą świadomość tego, w jakich realiach żyjemy, w jakich okolicznościach i jakby kadra menedżerska zarządzająca firmami czy właściciele, to są z reguły ludzie odważni, no bo prowadzą swoje biznesy, ale nie znają się na wszystkim i też ten marketing traktują tak, jakby wszyscy po trochu są temu winni, że jedni od drugich wymagają czegoś, czego oni nie potrafią albo nie chcą zrobić. A na końcu wychodzi, że o, tak jak to napisali, proszę pana, mam wrażenie, że robili u mnie to samo, co u 5 innych klientów.
No
albo to wrażenie jest tylko, nie. Albo rzeczywiście to robili.
No nie? Jak? Jeżeli rozmawialiśmy o tych pakietach, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, dzwoni do ciebie, sprzedaje ci sprzedawca, wybierasz jeden z 5 pakietów, to on nie robił, ta firma nie robi tego samego u 5 klientów, tylko u 150 klientów. Tak. Więc jakby tu nie jest wrażenie, to jest fakt. Jeżeli to nie jest uszyte na miarę, to oczywiście, że to jest powielane, bo dużo łatwiej, jak wejdziesz sobie do agencji i zobaczysz, jak agencje są poukładane w środku, to żeby być agencją 360, ja musiałem do siebie zatrudnić lead managera, żeby mi to poukładał, bo jest tak dużo zmiennych. Ale jeżeli masz 3 pakiety, sprzedajesz tylko 3, to każdy, który nawet nie potrafi układać procesów, ułoży taki proces, bo to jest proste. Wpada ci klient, robisz te rzeczy, raportujesz po temacie. Ale jeżeli masz na przykład rozległy plan na 3 miesiące, na 6 miesięcy, który masz różne działania i masz zaplanować, że ma być to zrobione w budżecie, w czasie, w jakości, to już jest bardzo trudne. Dla wielu osób agencje to jest prosty biznes. Ja uważam, że jest to bardzo trudny biznes, dlatego że jest bardzo dużo zmiennych. Do tego jeszcze dochodzą sytuacje, które nie są z nami, nie mamy na nie wpływu. My rozmawialiśmy o agencji SEO. Agencja SEO nie ma wpływu na to, czy algorytm się nie zmieni za 2-3 tygodnie. Oni dzisiaj ci obiecają, dzisiaj ci złożą obietnicę, podpiszą się pod nią, ale za 3 tygodnie się coś zmieni, no to oni nie mają wpływu.
Zdarzy się coś niezależnego od nich, gdzie tam może tąpnąć wszystko.
I tak było wiele razy.
No, ale to mówię.
Wiesz, chodzi o to, że żeby robić marketing w taki prawdziwy sposób, to trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby się dokładnie dowiedzieć, w jakiej jesteśmy sytuacji, dokąd my chcemy iść i jak ta droga powinna wyglądać. I pytanie, czy ten cel, który sobie ustaliliśmy na samym początku, to jest cel, który jest rzeczywiście realny do zrobienia, bo to wychodzi z danych, a nie z deklaracji. Wiesz, często miałem sytuację tutaj z krakowskiej firmy. Bardzo lubię tą firmę. Bardzo lubię tego właściciela. I to było 4 lata temu. Siedzimy sobie u nas w sali konferencyjnej się go, dasz radę.
Kurwa, nie mogę się tego przyzwyczaić, przez tego uduszę tego Spielberga.
No, no i dobra, patrz, no. Siedzimy sobie w tej sali konferencyjnej. No i siedzę sobie z tym przedsiębiorcą. Duża firma, ponad 200 baniek. No i pytam, jaki masz cel?
O, on mówi, proszę pana,
ja bym chciał zrobić 100% rok do roku, a on już robił dużo. Mówię, okej, okay, dobra, chcesz zrobić rok do roku. A powiedz mi, jak jesteś przygotowany na to pod względem logistyki, magazynu? Oni też dużo rzeczy biorą z Azji. Czy przyjedzie dwa razy więcej kontenerów?
A to nie. To
i on tak patrzy i mówi, wiesz co, Krystian, 20%. 20% to jest dobry wynik. I teraz jedno pytanie weryfikujące sprawiło, że już nie rozmawialiśmy o 100%, tylko o 20%. Następnie, gdybyśmy nałożyli to wszystko na rynek, czy jego klienci, czy jest tak dużo klientów na tą niszę, którą on gospodaruje, żeby to rzeczywiście zrobić w ten sposób, czy musimy zrobić nową linię produktową, żeby uzupełnić to innymi?
Oczywiście. No.
I wiesz, i zaczynamy weryfikować.
Ale wiesz, to ty mówisz, jakby już, wiecie, to jest tak, że wszystko ma swoją wiedzę, swoje umiejętności. Marketing to jest praca umysłowa.
No tak.
Nie
no
fizyczna, tylko umysłowa. Kiedyś tak się dzieliło, zaszeregowanie pracowników, pracownik fizyczny, pracownik umysłowy.
No i w tym momencie widać naszą różnicę w wieku, bo ja...
Bo ty tego nie kojarzysz, no ja pamiętam, ja nie pracowałem, ale tak się mówiło. No. No ale pracownik fizyczny używa rąk, nóg, siły fizycznej do pracy, tak? A praca umysłowa polega na używaniu tej części, tak? I posiadaniu pewnych kompetencji i wiedzy, aby przede wszystkim nie popełnić błędu i rozumieć to, co należy zrobić, a czego nie robić u klientów.
Ale powiem ci teraz kolejną rzecz. I to jest bardzo istotne. Różnica pomiędzy juniorem a seniorem.
O Jezu, to już, nie wiem, ja się boję o tym mówić, bo tu też mam w tych badaniach właśnie, że to jest junior, senior. To ja tego nie jarzę. Może
I nikt tego, nikt
ja tego nie rozumiem. To.
Większość ludzi mówi, senior, co, to jest ilość czasu?
Senior to jest starszy jakiś, to, no tam, a junior to jest młodszy.
Czyli ty,
tak?
Ty jesteś seniorem.
Jestem seniorem. A może być stary głupiec, a młody mędrzec?
Wiesz co, różnica pomiędzy juniorem a seniorem to jest bardzo prosta. Senior ma framework, w którym pracuje i wie, że ten framework działa. Czyli sposób działania. Ma proces, który już przetestował ileś razy, poprawił go i on działa. Junior będzie działać na czuja. Więc to jest czasami tak, że junior potrafi zrobić dobrą robotę, bo ma dobry pomysł. Akurat nie w tym momencie mu przyjdzie dobry pomysł i on go zrealizuje, a senior będzie działać po prostu używając procesu. Czyli on będzie, tak jak my teraz rozmawialiśmy o tym kliencie i zadaniu mu kilku pytań, to jest już proces. Czyli ty w momencie, w którym przychodzisz do seniora, to senior od razu sprawdzi, czy to, co ty mówisz, ma na to no, sposób.
Rozumiem, wiem,
a junior tak, powie, tak. Jeden powie, super się zajara pomysłem i zacznie to robić. Znaczy junior zazwyczaj się zajara pomysłem i powie, że to jest super i będzie to robić. Więc to jest ta różnica. I teraz ten tip, o którym mówiłem wcześniej. Jakby zadzwoniła do mnie agencja, to bym się na początku zapytał, z kim będę rozmawiać na temat mojego projektu. Czy to jest sprzedawca, czy to jest marketer? I to powtórzę, bo to jest bardzo kluczowe. Bo jeżeli to jest sprzedawca, no to sprzeda to co ty będziesz chciał od niego, co będziesz chciał, za co będziesz chciał zapłacić. A jeżeli to jest marketer i to taki z jajami, to powie, że to jest głupi pomysł.
I to jest bardzo ważne. Jeżeli słuchają nas ludzie, którzy korzystają z usług agencji, chcą zmienić albo w ogóle chcą zacząć korzystać, to skupcie się na tym, co Krystian powiedział. To jest cholernie ważna rzecz. Kim jesteś i z kim będę rozmawiał?
Kto będzie układać te rzeczy?
Kto się będzie mnie opiekował? Tak? Bo w procesie sprzedaży wiadomo, jak to jest. To zgodzę się z tym, ja żartowałem. Te książki o tym mówią. Jak tylko wybadasz potrzeby, albo przynajmniej usłyszysz, co klient chce i widzisz, że gdzieś tam tu 5 złotówki się mogą pojawić, to oczywiście, naturalnie, proszę pana, mamy takie, to robiliśmy. Co my tam nie mamy jeszcze, tak? I poszło, tak? Czyli sprzedawcy w agencjach marketingowych to są ci, którzy no, obiecują wszystko, a potem się zderzają inni, którzy mają chociaż część tych obietnic dowieść. I stąd wychodzi problem, no.
Wiesz, to jest...
No wiesz, z innym oczekiwaniem też klient może przystąpić do współpracy z agencją, poprzez taką niekompetencję handlowca, tego sprzedawcy.
Ale zawsze tak jest. Złota zasada. Shit in, shit out. Ja u siebie wyrzuciłem całkowicie briefy. Uważam, że to jest największe zło.
Właśnie.
Bo
jak to... agencja wam wysyła brief, to wyślijcie agencję do piachu. Od razu. To już wam od razu mówię.
Jeżeli, ja patrz, przyjmijmy może z 5%, nie mam na to danych. Może zweryfikuję z czatem, to wam tutaj wrzucimy, podlinkujemy. Uważam, że maksymalnie 5% przedsiębiorców w Polsce zna się na marketingu. Reszta zna się na innych rzeczach. Zna się na produkcji, zna się na zarządzaniu, zna się na innych rzeczach. I teraz, jeżeli dostajesz briefa do uzupełnienia marketingowego, ale nie znasz się na marketingu i masz go uzupełnić samodzielnie, i teraz twoja motywacja jest taka, że chcesz poznać cenę, bo bez briefa nie dostaniesz ceny. Ty go uzupełniasz, żeby go uzupełnić, żeby poznać cenę. Uzupełniasz go byle jak, bo nie masz na to czasu i nie masz na to chęci, bo nie lubimy robić rzeczy, na których się nie znamy. Uzupełniamy byle, żeby uzupełnić i wysyłamy. Oni robią na tej podstawie wycenę, ofertę i umowę. Później się podpisują wszyscy pod tym, a ty to zrobiłeś nie w godzinę czy w dwie, tylko w 15 minut, żeby poznać cenę. Później to poszło dalej. To jak myślisz, co będzie wynikiem tego procesu?
No, gówno.
Shit in, shit out.
To jest scenariusz na katastrofę.
I podejrzewam, że większość naszych widzów doświadczyła tego. Bo ten pierwszy dokument, który miał być, jest taki niepozorny, on definiuje to, jaki będzie koniec. Więc jeżeli ktoś wam wysyła briefa i was nie dopytuje później, bo można wysłać briefa, żeby tam podstawowe rzeczy poznać, ale później tego nie zweryfikuje i nie dopyta i na podstawie czegoś, co uzupełniliście w sposób niechlujny i tylko po to, żeby poznać cenę, będzie generować cały proces, co ma się wydarzyć, jaki będzie wynik końcowy, no to ten wynik końcowy będzie tak samo niechlujny, jak ten początkowy brief.
Bardzo to się trafne, zgadzam się z tym. No, broni się nieźle tutaj.
4 lata nad tym pracuję, żeby to wypracować.
To jest bardzo mądre. Natomiast jeszcze jedną rzecz, to jest, zwrócę uwagę i ciekawy jestem, co ty na ten temat powiesz. To jest moja perspektywa, tak? No wiesz, starego dziadka może być błędna. Może nie błędna, ale moja po prostu, ale wy macie inną, ci wszyscy zenialsi, jakiś inni. Tak?
Zaraz się okaże, dawaj, może ja też jestem starym dziadkiem.
Wiesz, dla mnie, ja to mówię z perspektywy firmy, osoby, która świadczy, firmy, która świadczy podobne usługi doradcze, ale dla mnie współpraca z klientem, to jest współpraca z klientem, współpraca. Czyli jeżeli do was zgłaszają się klienci, do agencji, albo wy jesteście klientami agencji, dobra, żebyśmy jakiś łapali kontekst, jesteście klientami agencji, albo chcecie z nim pracować, to wy musicie oczekiwać współpracy, ponieważ marketing jest, to są wasza odpowiedzialność, a agencja jaka, taka, sraka, inna, seniorzy, nie seniorzy, jakieś juniorzy, oni są tylko ludźmi, którzy mogą wam pomóc, ale nie zrobią tego za was. To jest zawsze na etapie współpracy. Ludzie muszą sobie ufać, że okej, wy się znacie na czymś lepiej, zaczynamy pracować, kontrolujemy się nawzajem, analizujemy błędy, poprawiamy się i jeżeli po obu stronach jest współpraca, to wtedy ma szansę, że jakieś scenariusze zakładane na początku będą się ziszczać. Natomiast wiem o tym, że klienci traktują często agencję marketingową jak murarza, którego się weźmie, powie, weź no tutaj to wymuruj, a ja sobie tam lecę, swoje sprawy się zajmę. To jest znów scenariusz na katastrofę.
Znaczy tak, natomiast to nie jest wina klienta, to jest wina procesu agencji, tak, że nie potrafi go zaangażować w to i nie potrafi mu powiedzieć na pierwszym spotkaniu, słuchaj stary, jak mamy zrobić takie wyniki, to musimy współpracować, musimy się spotykać, musimy sobie
ufać. Po twojej stronie jest to i to i to, my robimy to i to.
Ale wiesz, z drugiej strony, ja na przykład, nie wiem czy widziałeś tam na TikToku, u mnie lecą te takie dość bezczelne rolki, na zasadzie takiej, że wydajesz, że nie boisz wydać 10 tysięcy na marketing miesięcznie, ale jednocześnie nie masz czasu, żeby przeczytać książkę, która tam trwa 6
godzin. Widziałem twojego TikToka, bo ja przyznam się szczerze i teraz zrobię coming out. To będzie coming out.
No dobra.
W niedzielę założyłem sobie TikToka.
Ale Przemek, mamy nagrać razem live'a na TikToku, no będzie, że szybko tam się nauczysz. Ale ty masz takiego specjalnego dla seniorów, tam, że większe ikonki są, czy o co chodzi?
Ja se na telewizorze założyłem, żeby lepiej widzieć.
No. Tak właśnie myślałem. No.
A, spaniaku jeden, rozumiesz. Żebyś ty w moim wieku był taki lotny w tych technologiach jak ja.
Mam nadzieję, że dożyję.
Masz nadzieję, że będą technologie, które będziesz rozumiał. Tak jest. Nie, więc nie widziałem się, bo założyłem tylko dlatego, bo pracujemy z pewnym klientem i tam TikToki mu tutaj u mnie uruchomili, no to chcę widzieć, co się dzieje, to se założyłem. No.
Ale wiesz, wracając do tego TikToka, ja tam mówię o tym, że ludzie, wiesz, jeżeli masz z kimś współpracować, to tu musi być współpraca. Ja przychodząc do jakiejś firmy i z nią rozmawiając, dowiaduję się dużo na temat tej firmy, na temat ich branży. Muszę to poznać, żeby móc stworzyć dobry marketing tej firmy. Więc mile widziane byłoby to, że jeżeli ktoś chce wydelegować marketing, to jakąś podstawę tego marketingu liźnie. Nie po to, żeby go robić, tylko po to, żeby rozumieć. Wiesz, kiedyś opowiadałem bardzo dawno temu, 10 lat temu, może więcej, taką historię, gdzie siedziałem na sali konferencyjnej z prezesem dużej firmy rozmawialiśmy przez pół godziny, ja używałem takiego słowa jak lead. 10, tam 12 lat temu to nie było tak popularne jak dzisiaj. I świetna rozmowa, wszyscy się zgadzali. I jak skończyliśmy tę rozmowę, ja już podaję rękę temu prezesowi, to on mówi, panie Krystianie, to była bardzo owocna rozmowa, ale ja mam tylko takie jedno pytanie. Bo tam powtarzał pan wiele razy słowo lead. Może mi pan powiedzieć, co to jest?
Ale świetnie się rozmawiało. No, pewnie, że tak.
Wiesz, i teraz kwestia jest taka, że jak idziemy do agencji, czy zatrudniamy agent, czy zatrudniamy u siebie specjalistów od marketingu, czy bierzemy freelancerów, cokolwiek, nieważne. Jak rozmawiamy z ludźmi od marketingu, to przynajmniej powinniśmy wiedzieć, o czym powinniśmy z nimi rozmawiać, albo o czym możemy z nimi rozmawiać. I przynajmniej w jakiś taki podstawowy sposób poznać ten język. Na przykład, czym jest lead, jeżeli chcemy generować leady, czym się różni lead od klienta, bo dużo...
Może nie schodźmy już tak nisko, bo to
nie wypada. Nie, to jest ważne. Powiem ci, że to jest też ta różnica pomiędzy juniorem a seniorem. I ja się uczyłem grać w tenisa. I oglądając ludzi, którzy grają bardzo dobrze w tenisa zawodowo, oni zawsze wykorzystują fundamenty. Odpowiednie trzymanie rakiety, serwowanie, etc.
No tak.
A ci, którzy nigdy do tego poziomu nie dochodzą, to czasami źle trzymają rakietę, etc. I tak samo jest tutaj w biznesie. Fundament jest zawsze fundamentem. I ten fundament zawsze jest robiony. Są podstawowe prawa, które trzeba przestrzegać, żeby to mogło funkcjonować i działać. Przykład najlepszy z marketingu. Jeżeli jesteś firmą, która ma produkt, który jest wyszukiwany, bo ludzie go znają i chcą go, to korzystasz z Google'a i z wyszukiwarek, bo oni wpiszą i cię znajdą. Natomiast jeżeli masz produkt, którego nikt nie zna, to musisz go wyświetlić. Ty musisz zainteresować tym produktem, bo nikt go nie zna. Więc to jest takie podstawowe prawo. Czyli jeżeli jesteśmy znani, to korzystamy z wyszukiwarek, one nam fajnie zadziałają, a jeżeli nie jesteśmy znani, to musimy zbudować tą chęć zakupu poprzez wyświetlanie reklam. Podstawowe prawo. I teraz nie ma znaczenia, czy ktoś jest X lat w marketingu, czy dopiero wczoraj zaczął, to musi to rozumieć. I to są podstawowe rzeczy. I teraz moim zdaniem dobrą praktyką jest to, że jeżeli podchodzimy do tego naprawdę na serio i nie chcemy co 3 miesiące zmieniać ludzi od marketingu czy agencje, to zainwestujmy te 7 godzin w tę książkę To jest marketing, gdzie o niej mówię za każdym razem, bo ona jest bardzo dobrą książką. Wystarczy ją przesłuchać, audiobooka. I nie chodzi o to, żeby ją pamiętać, nie chodzi o to, żeby mieć tonę notatek, tylko żeby zrozumieć.
Żeby jakieś po prostu pojęcie mieć podstawowe, żeby wiedzieć, o czym rozmawia z ludźmi. Masz rację.
Wiesz, inwestujesz 6 godzin, a później na przykład już nie zmieniasz agencji. Przez 2 lata, 3. Nie masz procesu zakupu, nie rozmawiasz z X-em, nie negocjujesz umów i tej reszty. I tak te godziny odzyskasz przez to, że będziesz mieć tą podstawową wiedzę i podejmiesz lepszą decyzję.
Ale... Dobra, musimy jakoś pomalutku gdzieś dalej zbliżać
czekaj,
się.
Jeszcze
protokół trzeba jeszcze z przesłuchania zrobić, tak to potrwa.
Przemek, jeszcze chciałbym jedną ważną rzecz powiedzieć, że uważam ten pierwszy zarzut. Przyczyną tego jest też to, że mało ludzi, którzy są w marketingu, chcą edukować swoich klientów. Uważają, że niewyedukowany klient to dobry klient, bo weźmie wszystko, co mu tylko opowiadamy, bo się nie zna. A ja uważam wręcz odwrotnie. Te agencje, które chcą dowozić wyniki, te osoby, które chcą pracować w marketingu i dowozić wyniki, to są osoby, które chcą mieć wyedukowanych klientów, żeby oni byli partnerami do rozmów, a nie żeby kiwali głową, a później mówili, przecież znowu nie wyszło. I teraz to jest ważne, że moim zdaniem, patrząc na rynek, na rynki bardziej rozwinięte, które nie przeżyły komunizmu, tego otwarcia, ta edukacja marketingowa powinna być przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie. I nawet z ciekawości, bo marketing jest turbo ciekawy. Jak ktoś da szansę marketingowi i poczyta trochę na ten temat, to go wciągnie. Bo to jest bardzo ciekawe, bo tam jest dużo psychologii. Tam jest
jeśli
dużo takich
to kogoś ciekawi.
Znaczy... Jeżeli czytasz dobrą książkę, to ta dobra książka jest jak dobra historia i ona cię po prostu wciągnie. I będą ciekawe przykłady. Jeżeli weźmiesz sobie Kotlera taką i weźmiesz ją jako pierwszą książkę o marketingu...
No, przegrałeś, przepadłeś.
To jest fajna książka, ale dla ludzi,
no, ale
którzy się
tym pasjonują...
Ale to
jest poziom zaawansowany, dużo wyżej. Trzeba gdzieś zacząć do tabliczki mnożenia. No.
I wybierzesz sobie prostą małą książeczkę... I sobie ją po prostu czytasz i to działa. I tak samo jest ze sprzedaży. Wiesz, że ja spotkałem przedsiębiorców w swoim życiu, którzy o sprzedaży nie wiedzieli nic, ale jednocześnie rekrutowali sprzedawców?
Słuchaj, a to, że na czym się nie znam, to wcale nie znaczy, że nie mogę tego robić.
No, Tak.
To moje prawo.
Mam znajomego, który nie znał się na jeżdżeniu na nartach, pojechał na narty, mógł to robić i się połamał.
No dobra, no to jest na narta. A teraz powiem, taki świat idealny jak wygląda. Jeszcze jeden zarzut do ciebie mam.
Dawaj.
Spielberg, mamy jeszcze taśmy trochę, tam masz wszystko, tak? A teraz jedną z taką rzecz, mówi teraz to, co mówiłeś, tak się skojarzyło. Byłem kiedyś parę lat temu w takim procesie, pojawiła pewna niemiecka firma, ma zorganizowane to. Tak mi się teraz skojarzyło dokładnie o tym, co mówiłeś. To jest niemiecka firma, która też w Polsce działa. Od 20 lat chyba współpracują z pewną agencją marketingową w Berlinie. Mhm. Wyobrażacie sobie 20 lat z jedną agencją? To jest niemożliwe.
W Polsce?
Nie. To jest firma, która w Niemczech z nimi działa. Oni są w Czechach byli, ale okay. Do Polski przychodzili. I tam jest agencja, która ich prowadzi od 20 lat. Mhm. Jak można z jedną agencją 20 lat pracować?
A jak można mieć jedną żonę od 20 lat?
No można, ja mam 30 parę jedną żonę. No
to tak samo, można z jedną agencją.
No ale wiesz, to jakby nie, to wiesz, to u nas to wiadomo, nie? Ale powiem ci, jak to działa, bo to też nie jest tak. Bo to jest sprytne i mądre, bo akurat tam byłem w tym procesie dokładnie. Otóż ta agencja, tam jest oczywiście zespół ludzi, który pracuje nad nimi, tak? No mają dedykowaną taką grupę osób. Natomiast tam ta agencja cały czas, nie cały czas, ale co jakiś czas zmienia ten zespół ich obsługujący. Jak mają tam dwóch, trzech jakichś głównych prowadzących, to co jakiś czas dołożą kogoś nowego albo łączą to z kimś innym. Po co? Żeby nie wpaść w rutynę. Aby cały czas być, wiesz, szukać krwi, aby być takim agresywnym, ekspansywnym dla klienta, żeby ludzie, którzy pracują, odnieśli nawet sukces, ten zespół pomógł bardzo firmie, to już jest sygnał, że oni są syci. I tu mądrzy ludzie wiedzą, że nie można im pozwolić odcinać kuponów od swojego sukcesu, bo to jest dramat. Dlatego trzeba czasami dać, przenieść go z tego zespołu do innego, żeby miał zadanie nowe, a tu wprowadzić nowych, którzy po roku inaczej czy po dwóch spojrzą na tą samą sprawę i coś dostrzegą. Także oni 20 lat współpracują, ale ja bym powiedział, że oni co roku współpracują z inną agencją, bo tam się ludzie zmieniają, ale cały czas jest w tym procesie. Ale teraz najciekawsze, bo oni do Polski wchodzili. I ta agencja marketingowa, no, znaczy ta firma chciała mieć tutaj wsparcie w Polsce, bo ci Niemcy powiedzieli, że no ale Polska jest inna, bo ci Polacy, ty jacyś, nie wiem, inni są, tak? No i to mądre, bo są inni, tak?
Tak.
I wyobraź sobie, że oczywiście tego związku partnerskiego, który 20 lat trwa, no to jest nierozerwalne. Kropka, są na dobre i na złe, jak wiesz. Kargul z Pawlakiem, to mój wróg na swojej piersi wyhodowany, nie? I wyobraź sobie, że ta agencja z Berlina szukała w Polsce agencji, która będzie im pomagać, będą to wspólnie robili. To nie klient, tylko tamta agencja marketingowa. Ja reprezentowałem wtedy pomagałem jednej z polskich agencji, która była zaproszona do tego procesu, aby, no bo tam trzy agencje były chyba, tak, trzy były na końcu, tak, nie? I teraz, wiesz, ci ludzie, to z Warszawy są, ci ludzie jakby też nie byli w czymś takim nigdy. Dla nich to było jakieś inne, ponieważ najpierw mieli spotkanie jedno, potem drugie, potem trzecie, a potem cztery osoby z tamtej agencji, z czterema stąd, to nie koniec. Zaprosili ich do Berlina, żeby przyjechali. Nie, to będziemy jechać. No, ale i tam było 2 czy 3 miesiące trwało. Słuchaj, tam jak jeżeli na przykład specjaliści od jakiejś dziedziny z tej niemieckiej firmy zaprosili do siebie specjalistów z tej dziedziny, określone rzecz, którą agencje robią, do siebie i oni tam 2 dni siedzieli, rozumiesz, badali i z każdej z tych 3 firm. I dopiero po 2 miesiącach wybrali naszą. Jakiś tam układ w tym minimalny miałem, bo ja właściwie im tylko pomówiłem, słuchajcie, to jest proces, który musicie przejść. Nie spotkaliście się z tym nigdy, ale tak się dzieje na pewnym poziomie zaufania, kompetencji i doświadczenia. Oni muszą to sprawdzić. Nie to, co wy im mówicie, tylko jak wy reagujecie na problemy. Dlatego będzie się tyle spotkań. I wy musicie coraz lepiej w ten proces wchodzić, być otwarci i to jest wasza inwestycja. Jak gracie dużą stawkę, to trzeba tak zagrać. I wygrali. A to było jakieś 8-9 lat temu. I wiesz co? Oni cały czas ze sobą współpracują.
Dwie rzeczy.
Jest genialnie.
Dwie rzeczy, które chcę tutaj dodać. Pierwsza rzecz jest taka, że dokładnie ten sam problem zdiagnozowałem u siebie. Czyli jeżeli masz jednego stratega, który pracuje z jakimś klientem, to żeby się wymieniał
dokładnie wiedzą
i zrobiłem mastermindy wewnątrz firmy, gdzie oni się spotykają raz w tygodniu, omawiają swoje case'y i sobie pomagają nawzajem. Super narzędzie, bardzo dobrze działa.
Ktoś nawet nie zna się na tej branży, zupełnie czymś innym jest, ale ma to usłyszeć, być może mu coś strzeli.
I wtedy masz, zamiast jednego stratega, masz pięciu, którzy podrzucają pomysły, więc to zdiagnozowałem i cieszę się bardzo, że mi powiedziałeś, że tak robią w Niemczech i że to funkcjonuje, że oni tam rotują w tych zespołach.
Ale McDonald's ma taką agencję w Stanach Zjednoczonych, która od początku ich pracuje, tylko tam cały czas zmieniają się. Wiesz, to jest...
I to jest bardzo ważne. A druga rzecz to jest to, o czym ty powiedziałeś, bo ty na samym początku historii powiedziałeś, jak ta historia się skończy. Jeżeli twoim celem jest współpraca przez lata, to nie możesz podejmować decyzji na podstawie 15-minutowej rozmowy.
Tak, no tak, my mówimy o, wiadomo, tam duży biznes, poważne sprawy, tak? Ale wiecie...
Ale dla każdego przedsiębiorcy...
To, co jest jego, nieważne jakie ma przychody, to jest jego najważniejsza sprawa.
No właśnie.
Więc warto do tego podchodzić racjonalnie, czyli na przykład to, co tu powiedziałeś. Jeżeli zaczynacie rozmowę z agencją, to nie słuchajcie tylko sprzedawcy. Ale jak nawet on jest, to poproście o drugie spotkanie z kimś, kto będzie was prowadził. Poznajcie tych ludzi, którzy będą was prowadzili i niech wam tu poznaj to, co za ludzie są, jak oni myślą.
Wybierz sobie. Zapytaj się, kto będzie w ogóle planować te
rzeczy. A już najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, i teraz mi się do tego odnieść, to jest ostatnia rzecz, proszę, zarzut do agencji. Są drogie. To drogie sprawy są.
Wiesz co?
I teraz jeśli dam przykład jeden, bo to też to widzę, jakby będę doradcą w paru firmach. Szukają pewnego wykonawcy pewnej kampanii, która jest określona. No tam trzeba oczywiście, tam pewne pole do, jeszcze tam jest do manewru. Jest określony budżet, no i to wysyłam do kilku agencji, patrząc, która to taniej zrobi. I na zarząd przychodzą trzy oferty i jedna poważna agencja, druga, no przynajmniej wygląda poważnie, trzecia poważna i ta jest taka cena, ta jest taka cena, ta jest taka cena. I teraz jak oni, wiesz, patrzą, przecież nikt nie czyta tych 20 stron napisanych, tylko szukają tej strony z tą ceną. No i jak patrzą, to już tak ta najtańsza to środkowe weźmiemy. Ale to jest głupota. To jest właśnie ta głupota, bo patrzymy na podstawie jakichś cyferek napisanych. I coś może być drogie, coś może być tanie. Pytanie, za co płaciły. Ale dobra, odnieś się do zarzutu.
Agencje są drogie.
Drogie są. Za dużo pieniędzy wołają.
Wiesz co, zależy do czego inaczej. Zależy, w jaki sposób na to popatrzymy. Bo jeżeli ktoś miał wcześniej pakiet SEO, za 500 zł.
No to nie porównuj do niczego.
No masz sytuację, masz punkt odniesienia. Zakotwiczone jest, że marketing tyle kosztuje i dla nich wszystko, co będzie 2 razy, 3, 5, 10, 100 razy droższe, to będzie droższe, bo tam już mają zakotwiczoną cenę. Bo tyle to kosztuje, tyle płacili za marketing, nie? Koniec. To jest pierwsza rzecz, dlatego mogą uważać, że są drogie. Druga rzecz jest taka, że musimy to odnieść do czegoś. Czyli jeżeli chcemy zrobić 1 000 000 zł i chcemy za to zapłacić 1 000 zł, to po pierwsze jest to nierealne, a po drugie mało kto odnosi to, ile kosztuje marketing, do tego, co chce osiągnąć. I dlatego ja nigdy, ale to nigdy nie pytam klienta o budżet, bo uważam, że to jest bardzo złe pytanie. Ja pytam ich o to, co chcą osiągnąć do końca roku. Bo wtedy oni wiedzą, aha, dobra, czyli my chcemy zrobić o kolejne 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów więcej, i wtedy mówią, ok, czyli to 5 milionów będzie mnie kosztować tyle, żeby to zrobić. A jeżeli masz dobrą agencję, która liczy te rzeczy i policzy ci ROI, z uwzględnieniem nie tylko ROAS, ale policzy ci ROI, czyli ROAS to jest zwrot z inwestycji z reklam, ale dorzuci do tego to, ile kosztuje obsługa, dorzuci ci, policzy ci wszystkie marże i będziesz mieć to w jednym miejscu, to ty wtedy zobaczysz, czy procent, który ci kosztuje marketing, jest rzeczywiście drogi. Czyli punkt odniesienia jest bardzo istotny. I dopiero wtedy to działa.
Brawo. Jak dla mnie, wybroniłeś się jednym zdaniem. Nie pytam klientów o budżet. No, to powiedziałeś.
No tak, no ale to jest podstawa.
To nie jest takie oczywiste, ty wiesz o tym, ale jeżeli tak robisz, wiem, że tak robisz, to jakby jesteś niewinny, wybroniłeś się ze wszystkich zarzutów. Oczywiście to żarty były, ale to świadczy o tym, że... powiem tak, że 14 lat przeżyłeś... Przeżyłeś swoje błędy i porażki, ale to najważniejsze, każdy je przeżywa, tylko wyciągnąłeś z tego wnioski. Bo jeżeli to powiedziałeś na końcu, to znaczy, że jesteś w zupełnie innym miejscu.
Wiesz co, Przemek,
tam, gdzie niewielu jest.
Ja mam do ciebie takie pytanie. W sumie, to wiesz, jesteśmy u ciebie, byłeś już u mnie, ale wtedy ci tego pytania nie zadałem, a jestem bardzo ciekawy twojej odpowiedzi. Wspomniałeś o tym, że ja siedzę w tym 14 lat. Ty w sprzedaży siedzisz dłużej niż ja.
Nie rozmawiajmy o tym, nie, ja chcę o tylko... latach, bo ja się to źle z tym czuję.
Znaczy nie, nie chodzi o to, o lata. Chodzi o to, że to jest jakiś spędzony czas w tym wszystkim. No. I moje pytanie brzmi, czy pomimo tego, że zajmujesz się tym tematem od tak długiego czasu, czy ty dalej jarasz się tym tematem? Mhm. Czy dalej cię to kręci?
Tak. Ja kiedyś zrozumiałem, wiesz, nie chcę tu filozofować, ale no, fajnie, jak ludzie wiedzą, co lubią robić. Jak jeden lubi wędkować, to niech wędkuje całe życie, a być może na tym jeszcze by nie umiał zarabiać pieniądze. Jak ktoś inny lubi malować, nie wiem, domy, no to tak. Ja nic innego w życiu nie umiem robić. Ja jakieś predyspozycje do tego miałem i kocham tego typu pracę. I kropka. Ale to jest również pytanie, jakby zapytać Roberta Lewandowskiego, czy mając 36 lat i pierdyliard pieniędzy, czy jeszcze lubisz to robić? On to kocha od urodzenia. Dokąd będzie grał, to będzie grał. Jak przestanie grać, dalej będzie kochał. Wiesz dlaczego? Bo on się urodził piłkarzem, sportowcem. A ja chyba się urodziłem kimś takim, jakim jestem teraz, ponieważ ja żarówki w domu nie wkręcę. Ja pogotowie bym wezwał.
No, tu mamy bardzo to, podobnie.
To jest to wszystko. Ja nie czuję, że pracuję, dlatego też wiesz, problemy rodzinne kiedyś miałem, bo jak byłem w pracy, to minęło 12-14 godzin, w sobotę trzeba jechać, to ja nie czuję, że jest sobota, tak? To pracuję, tak? Jak nie czujesz, jak robisz to, co kochasz, to wtedy nie czujesz, że pracujesz. Jest to fajne, ale można się zatracać. I to też były błędy, które popełniłem, tak? No ale to takie jest życie.
Wiesz, dlaczego zapytałem?
Nie wiem.
Bo w kontekście marketingu ja się tak samo tym jaram. 14 lat w tym siedzę,
no właśnie.
Dalej się jaram, teraz mamy tą erę jaja, ja się mega tym jaram, nie jestem tym zmęczony. I teraz rada dla was. Jak będziecie mieć kogoś, kto będzie miał dla was robić marketing, to nie pytajcie się go tylko o to, ile lat pracuje w tym marketingu, ale zapytajcie się go, czy dalej ten marketing go jara i co robi, w jaki sposób pokazuje, że go to jara. Bo jeżeli to będzie człowiek, który będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy, że to jest odpowiednia osoba.
Tak. Oj, to jest druga rzecz, która sprawia, że jesteś oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Ja cię oczyszczam i do sądu nie podam.
Dzięki, Przemek.
Słuchajcie, świat marketingu jest
już
bardzo...
Myślałem, że to z tego Krakowa, bo to czekaj, Budda też tutaj u was, to już myślałem, że tutaj się stąd tak naturalnie wyjeżdża w kajdankach.
Niektórych aresztujemy, niektórych nie, zobaczymy, no, to będzie z tobą. No, zobaczymy, co się stanie, jak Spielberg kamery wyłączy. Poczekaj. Nie, słuchajcie, to chciałem powiedzieć tak, że marketing to jest trochę, to trzeba traktować trochę jak sztukę. To jest sztuka, to nie jest rzemiosło. To jest sztuka, gdzie musisz myśleć, kreować wiele wątków, brać pod uwagę i jeszcze weryfikować cały czas zmienność tego, bo to nic nie jest stałe, tak? To może coś, co fajnie zadziałało w jednym miejscu, w innym nie zadziała. To są non-stop zagadki handlowe, zagadki marketingowe, które trzeba rozwiązywać. To jest zajebiste, to jest fajne, to jest super, to jest genialne, bo nie masz dwóch takich samych dni, ani dwóch takich samych klientów. I to można pokochać. Czy wszyscy mogą to robić? No nie.
Wiesz co, ja bardzo lubię, jak ludzie porównują marketing do sztuki, bo to rzeczywiście jest związane z kreatywnością, no, natomiast tylko. Nie, liczyć też trzeba umieć.
No dobra, ale...
Czekaj, ja mam dobry
matematyka
przykład.
Tego nie rozwiąże. Musisz mieć pomysły i kreatywność i oprzeć to na danych, bo tu mówimy o pieniądzach.
Ja bardzo lubię ten przykład. Jak za tobą jest obraz, to on jest w jakiś... On ma jakiś rozmiar. I jak mamy twórcę, który ma namalować obraz, to on w tej formie musi się zmieścić. On go namaluje w tym formacie, który ma. I tak właśnie działa marketing. Czyli ty masz jakieś ramy, w których musisz się zamknąć. Czyli masz tam czas, budżet, zasoby, etc., no tak. Czyli zarządzanie projektem. Ale to, co w tych ramach zrobisz, to już jest kreatywność. Ale te ramy muszą być zamknięte. I ta współpraca
tak,
z ludźmi...
Tak, jeśli już o obrazie mówisz, to sens, obraz jest wart tyle, ile jest tej twórczości w środku. A rama to jest tylko rama.
Tak. Ale wiesz, chodzi o to, żeby to opomiarować, bo o tym w ogóle nie powiedzieliśmy, jasne. Idziemy, gadamy z kimś o marketingu, to jednak te cyferki są ważne. Nie rozmawiajmy tylko o fajnych pomysłach, rozmawiajmy o fajnych realizacjach i o wyciąganiu wniosków z tych realizacji.
I o mierzalności tego, co nawzajem robimy, tak? I żeby się sprawdzać nawzajem. Więc dobra. No, to by było tyle. Na końcu jeszcze raz się wytłumaczę. To nie moja wina, że te fotele są. To nie moja wina, że to się zmieniło. To wszystko ich wina, ale musicie się przyzwyczaić. Teraz będzie trochę na żółto, ale ja nie wiem, czy ja będę w tym miejscu siedział, bo to mnie zaczyna drażnić to, co mam tu przed twarzą. Krystian, miło było mi cię gościć. Fajnie, życzę powodzenia. Wybroniłeś się tymi dwoma zdaniami, które powiedziałeś. To dla mnie to już jest jakby... Żadnych podejrzeń wobec ciebie nie mam.
Dzięki, Przemek. Ja wam obiecuję, że będę Przemka próbować przekonać, a raczej inaczej, jego przekonam do tego, żebyśmy na tym TikToku zrobili tego live'a. I no, zobaczycie Przemka na TikToku.
Gdzie to jest? To jest środa. No, jestem od 3 dni aktywny. Proszę bardzo. Ogarniemy to. Mnie tam.
Ogarniemy.
Dobra. Cześć. Miło było cię poznać. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnego razu.